Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Ze wzrostu gospodarczego mają prawo korzystać wszyscy. Proponujemy kolejne rozwiązania, które mają wspierać różne grupy, powiedziała wicepremier Beata Szydło. W ten sposób wiceszefowa rządu odniosła się do krytyki tzw. piątki Kaczyńskiego, która została przedstawiona przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Media, które nie ukrywają sympatii do tzw. totalnej opozycji, twierdzą, że politycy partii rządzącej hojnie rozdają nasze pieniądze. W przestrzeni publicznej pojawiły się także oskarżenia, że PiS chce drugiej Grecji. Wicepremier Beata Szydło zapewniła, że krok po kroku będą wprowadzane nowe projekty, m.in. 500+ na pierwsze dziecko czy tzw. 13. emerytura. Jednocześnie zadała publicznie pytanie o to, czy politycy tzw. koalicji obywatelskiej poprą te projekty.
Mamy do Was konkretne pytanie. Czy poprzecie program 500+ dla każdego dziecka? Czy poprzecie 13. emeryturę dla rencistów i emerytów? Czy poprzecie wreszcie zerowy PIT dla ludzi do 26. roku życia? Miejcie odwagę stanąć dzisiaj przed Polakami i odpowiedzieć na te trzy bardzo proste pytania. Tak czy nie? I jeszcze jedno pytanie. Czy jeżeli byście kiedykolwiek mieli okazję rządzić w Polsce, czy te programy zostaną utrzymane?
Europoseł Tomasz Poręba zwrócił uwagę, że stawką najbliższych wyborów jest to, czy pieniądze będą trafiać do polskich rodzin.
To jest to pytanie, które dzisiaj myślę, że każdy w Polsce musi sobie postawić. Czy będzie głosować, czy będzie głosował Polak, Polka, polskie rodziny na Prawo i Sprawiedliwość, które mówi, że pieniądze są, pieniądze będą i pieniądze będą trafiać do polskich rodzin, czy na partię Platforma Obywatelska, czy szeroko rozumianą koalicję europejską, która powtarzała przez ostatnie lata, że pieniędzy nie ma i nie będzie.
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Wybierzemy ponad 50 naszych przedstawicieli. 450 milionów złotych. Tyle przeznaczy w tym roku rząd na program Maluch Plus. W 2019 roku powstanie blisko 28 tysięcy nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Maluch Plus to jeden z głównych filarów polityki rodzinnej rządu Zjednoczonej Prawicy. Rozbudowa sieci żłobków i dostępności do nich jest dla rodziców niezwykle ważna. Pozwala im łączyć obowiązki opiekuńcze z obowiązkami zawodowymi, powiedziała minister rodziny Elżbieta Rafalska. Szefowa resortu dodała, że dostępność do miejsc opieki ma też istotny wpływ na decyzję o posiadaniu większej ilości dzieci.
Nasz rządowy program poprawia tą dostępność w skali całego kraju. Samorządy mogą skorzystać z tej naprawdę bardzo korzystnej oferty, która dofinansowuje działania takie inwestycyjne, ale jest taki czynnik, o którym nie wszyscy też może wiedzą, że oprócz tych dopłat do nowo powstających miejsc również jest dopłata do odpłatności za pobyt dziecka w żłobkach.
Dopłata w zależności od grupy docelowej wyniesie od 150 do 100 zł, a w ubiegłym roku powstało 23 tysiące nowych miejsc w instytucjach opieki, a ponad 53 tysiące miejsc zostało dofinansowanych. Jednak dalej w ponad 60% polskich samorządów nie ma nawet jednego publicznego żłobka. Wiceminister rodziny Stanisław Szwed liczy w tym roku na skokowy wzrost tak zwanego wskaźnika użłobkowienia.
W 2015 roku mieliśmy to na poziomie 12%. Liczymy, że na koniec 2019 roku to będzie 25%, czyli 100% wzrost użłobkowienia. Zależy nam bardzo, aby wzrastała liczba miejsc żłobkowych w żłobkach samorządowych.
Ministerstwo Rodziny zachęca samorządy, aby te brały udział w programie Maluch Plus. Mogą one uzyskać aż 80% dofinansowania na realizację inwestycji. Ponad 49 tysięcy złotych brutto miesięcznie otrzymywał dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji NBP. To najwyższe, nie licząc prezesa, przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wśród kadr kierowniczej Banku Centralnego. NBP opublikował informację o zarobkach kadry kierowniczej w 2018 roku. Z zestawienia wynika, że na drugim miejscu pod względem przeciętnych wynagrodzeń znalazł się dyrektor Departamentu Prawnego. z kwotą 47 tysięcy złotych. Na trzeciej pozycji jest dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych, który otrzymywał blisko 45 tysięcy złotych. Prezes banku w ubiegłym roku korzystał też z usług 8 doradców. Najlepiej zarabiający otrzymywał 39 tysięcy złotych za miesiąc, a najmniej zarabiający 6 720 złotych. Informacja o zarobkach szefowej Departamentu Komunikacji i Promocji Martyny Wojciechowskiej jest bulwersująca dla opinii publicznej, ocenił senator Jan Maria Jackowski z PiS-u.
Jestem zaskoczony, ponieważ wielu dyrektorów, którzy pełnią funkcje stricte merytoryczne dotyczące strategii, analizy rynków kapitałowych, różnych takich strategicznych departamentów dla funkcjonowania banku centralnego w Polsce, ich zarobki są znacznie niższe, a są to wybitnej klasy fachowcy. Więc to na pewno wzbudza zastanowienie, a te zarobki same w sobie w sposób oczywisty są bulwersujące. No to jest 50 tysięcy prawie miesięcznie, to jest często roczne bądź nawet ale często dwuletnie wynagrodzenie osób, które pracują chociażby w zawodzie nauczyciela czy w innych zawodach, więc na pewno dla opinii publicznej są to szokująco wysokie zarobki.
Opublikowane przez NBP informacje dotyczą wynagrodzeń łącznie ze wszystkimi dodatkami i premiami. Publikacja to realizacja postanowienia noweli ustawy dotyczącej jawności wynagrodzeń w Banku Centralnym. Przepisy zostały zmienione po medialnych informacjach dotyczących wynagrodzeń współpracowniczek prezesa NBP Adama Glapińskiego. Media donosiły, że zarobki szefowej Departamentu Komunikacji i Promocji wynoszą około 65 tysięcy złotych. Bank temu zaprzeczył. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT podjęła decyzję o wezwaniu na przesłuchania kolejnych świadków. Wśród nich jest m.in. przewodniczący Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Cezary Kaźmierczak.
Po posiedzeniu niejawnym komisji jej szef poseł Marcin Chorała poinformował o wezwaniu trzech nowych świadków. Chodzi o Sławomira Siwego, szefa Związku Zawodowego Celnicy.pl, Cezarego Kazimierczaka, przewodniczącego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców oraz Tomasza Michalaka, byłego dyrektora Departamentu Polityki Celnej w resorcie finansów. Wezwania to pokłosie zeznań przed komisją w ubiegłym tygodniu wiceministra finansów w latach 2008-2015 Jacka Kapicy, a dziś przed komisją zeznawała Agata Suskiewicz-Jach, były główny specjalista w Departamencie Rachunkowości Ministerstwa Finansów. Według posła Marcina Chorały jej zeznania potwierdzają niekompetencje urzędników państwowych w latach 2007-2015.
Taki brak wiedzy, brak kompetencji, co do którego można niekiedy też chyba przypuszczać, że był celowy. No tak daleko posunięty, że po prostu no, nie widziano tego, czego nie chciano widzieć. Tak można domniemać. Pani Suskiewicz-Jach jako urzędnik resortu finansów pojawiała się w kilku wątkach, którą swoimi pracami objęła komisja. Na przykład zdarzało jej się reprezentować resort finansów na pracach podczas prac Komisji Palikota, Komisji Przyjazne Państwo. Uczestniczyła też w takim powołanym przez ministra Cichonia zespole do spraw poprawy efektywności zwalczania oszustw podatkowych. Pamięć bardzo świadka zawodziła. No, ja mogę powiedzieć, że te zeznania dzisiejsze pewnie dużo do sprawy nie wniosły.
Kolejne przesłuchanie już w czwartek. Zeznania przed komisją ma złożyć Agnieszka Królikowska, wiceminister finansów w latach 14-15. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim w sprawie odbudowy Pałacu Saskiego w stolicy. Ustalono, że w przyszłym tygodniu rozmowy w sprawie inwestycji będą prowadzić eksperci. Strony przedstawiły także koncepcje i wątpliwości dotyczące ewentualnej odbudowy pałacu. O szczegółach spotkania mówił marszałek Senatu Stanisław Karczewski.
Rozmowa poza tym, że przebiegała w dobrej atmosferze, również z udziałem ekspertów, którzy przedstawili katalog problemów, które należy omówić, które należy rozstrzygnąć. I ustaliliśmy wspólnie z panem prezydentem, że eksperci w bardzo krótkim czasie, po przyszłym tygodniu, spotkają się i będą rozmawiać o szczegółach.
11 listopada 2018 roku podczas obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę prezydent Andrzej Duda podpisał deklarację o odbudowie Pałacu Saskiego. W budynku miałyby się mieścić m.in. nowa siedziba Senatu. Szacowany koszt inwestycji to ponad 500 milionów złotych. Ma go pokryć budżet państwa. W Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się pierwsze posiedzenie Rady do spraw Kościołów i Związków Wyznaniowych. Celem tego gremium jest udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną danych osobowych. W spotkaniu inaugurującym wzięli udział przedstawiciele ponad 50 kościołów oraz związków wyznaniowych. Do prac zaproszeni zostali też przedstawiciele MSWiA oraz Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. Przewodniczący Rady do spraw Kościołów, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, dr Maciej Kawecki, wskazuje, że inicjatywa jest odpowiedzią na oczekiwania kościołów.
W związku z ogromną ilością pytań kierowanych ze strony różnych kościołów i związków wyznaniowych, dotyczących kwestii związanych właśnie z przetwarzaniem danych przez kościoły, pozyskiwaniem danych z administracji publicznej, rejestrów publicznych, publicznym udostępnianiem danych przez kościoły i związki wyznaniowe, granicą, która dzieli autonomię kościołów z działalnością państwa, chcieliśmy oddać w tym obszarze głos kościołom i związkom wyznaniowym. Dlatego powołaliśmy Radę, pierwszy jakby w historii organ tak liczny, zajmujący się tą tematyką, czyli ochroną danych osobowych.
Na pierwszym posiedzeniu zostały przedstawione założenia Rady. Głos zabierali też przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych. Rada ma się zbierać cyklicznie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump spotyka się w Wietnamie z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Pierwsze z serii kilku spotkań już się zakończyło. W czwartek przywódcy powrócą do rozmów. Po Singapurze to drugi szczyt na linii Korea Północna-Stany Zjednoczone. Negocjacje obu przywódców mają doprowadzić do całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Spodziewane jest też podpisanie deklaracji o zakończeniu wojny koreańskiej. Rozpoczynając środowy szczyt w Hanoi, i strony deklarowały optymizm. Donald Trump zaoferował pomoc w rozwoju gospodarczym Korei Północnej, a Kim wyraził nadzieję na dobry wynik spotkania. Profesor Adam Ożarowski z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni uważa, że szczyt może zaowocować poważnymi ustaleniami.
Jakieś porozumienie zostanie wypracowane, bo widać, że chyba obu stronom zależy na tym, żeby jednak realny efekt osiągnąć. No, gdyby nie zależało, to by po prostu nie było tego spotkania. Nie sądzę, żeby doszło do wyzbycia się w ogóle arsenału nuklearnego w pełni przez Koreę Północną, ale do jakichś daleko idących ograniczeń z pewnością tak. Jest to możliwe. Natomiast Korea Północna jest państwem, które znajduje się w głębokim kryzysie gospodarczym. Kim Jong-un zdaje sobie sprawę, że też jest to sytuacja już dla niego patowa i on nie może dłużej tego wszystkiego przeciągać. Myślę, że może dojść do jakiegoś rezultatu i Korea Północna też zdaje sobie sprawę, że sytuacja jest patowa, że na pewne ustępstwa musi się zgodzić.
Pierwsze spotkanie Donalda Trumpa i Kim Jong-una odbyło się w czerwcu ubiegłego roku w Singapurze. Wówczas to przywódca Korei Północnej wyraził gotowość do całkowitej denuklearyzacji półwyspu. Jak dotąd nie ogłoszono planu tego procesu. Na koniec Watykan. Ojciec Święty Franciszek kontynuował w środę refleksję nad modlitwą Ojcze Nasz, zgłębiając pierwszą z jej 7 próśb, czyli święć się imię Twoje. Prośby te, jak tłumaczył papież podczas katechezy, można podzielić na 2 podgrupy. W centrum 3 pierwszych znajduje się Ty, Boga Ojca, a w pozostałych 4 w centrum jest my i nasze ludzkie potrzeby. Papież wskazał, że Ojcze Nasz jest wzorcem wszelkiej modlitwy chrześcijańskiej. Składa się ona z jednej strony z kontemplacji Boga, Jego tajemnicy, dobroci i piękna, natomiast z drugiej strony ze szczerej i odważnej prośby o to, co jest nam potrzebne do życia oraz do tego, by dobrze żyć. Pierwszym krokiem w modlitwie chrześcijańskiej, jak powiedział Ojciec Święty, jest powierzenie się Bożej opatrzności.
Jeśli Bóg jest dla nas tajemnicą, to my nie jesteśmy w Jego oczach zagadką. Bóg jest jak te mamy, którym wystarcza jedno spojrzenie, aby zrozumieć wszystko o swoich dzieciach, czy są zadowolone, czy smutne, czy są szczere, czy coś ukrywają. Pierwszym krokiem w modlitwie chrześcijańskiej jest zatem powierzenie się Bogu, Jego opatrzności. To jakby powiedzieć, Panie, Ty wszystko wiesz. Nie trzeba nawet, bym Tobie mówił o moim cierpieniu. Proszę Cię tylko, abyś był tu przy mnie. Ty jesteś moją nadzieją.
Ojciec Święty tradycyjnie pozdrowił też pielgrzymów, w tym Polaków.
Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, bądźcie wytrwali w modlitwie, aby świętość Boga, naszego Ojca, przeniknęła wasze serca i uczyniła was świadkami Jego świętości w waszych rodzinach, wspólnotach i w świecie. Bądźcie ufni, każde zło zostanie pokonane przez świętość Boga. Niech Jego błogosławieństwo stale towarzyszy wam i waszym najbliższym.
Audiencję Ojca Świętego Franciszka możecie państwo obejrzeć w całości na www.radiomaryja.pl. To były wiadomości w Radiu Maryja.